Kolacjuwa.
Guess who's back?
Kolacjuwa back again. Jesteśmy tutaj z nowym sezonem, zaczynamy, witamy starych i nowych słuchaczy.
Cześć starzy i nowi słuchacze.
Witamy. I dzisiaj przy mikrofonie jako prowadzący Jakub Sopyło
i Nordin Sekar.
W dzisiejszym odcinku, ohoho, będzie jeszcze więcej tego, co zwykle i jeszcze więcej tego, czego nie było wcześniej. Więc zapraszamy do słuchania.
Ohoho.
Wydarzenia.
Cześć, jestem Gosia Moraczewska i przyszłam dzisiaj wam opowiedzieć o fajnym wydarzeniu.
Jakie to fajne wydarzenie, Gosiu Moraczewska.
Słuchajcie, tydzień temu odbyła się już kolejna edycja Poznań Gay Marina, oczywiście w Poznaniu. No i ja tam byłam. Oczywiście rozchorowałam się później, ponieważ jest październik i wszystkich to kiedyś dopadnie. Dlatego dopiero dzisiaj mogę wam opowiedzieć o tym jakże wspaniałym wydarzeniu.
No to zamieniamy się w słuch.
Opowiadaj, początku. Dawaj.
Może przekrzykujesz mnie już od początku.
No. Chyba się troszeczkę odzwyczailiście, ja też. Powiem wam, że powrót do kolacjowy jest absolutnie wspaniały. I wspaniale się też bawiłam w Poznaniu. Całość zaczęła się dla mnie w czwartek, ponieważ jako jeden z wystawców i jako prowadzący programu. Ja prowadziłam jak zwykle prelekcje związane z cosplayem i byłam razem z moją wspaniałą ekipą związaną z League of Legends na Poznań Game Arena. Rozkładaliśmy się w czwartek, no i wieczorkiem już poszliśmy wesoło spać, po to, żeby w piątek brać udział w tak zwanym VIP Dayu albo Press Dayu. Taki Press Day to jest oczywiście nazwa dla piątkowego wydarzenia, które ma oddzielnie sprzedawane bilety. Są one troszeczkę droższe, ponieważ to jest taka okazja dla właśnie dziennikarzy i dla ludzi z branży gier, ponieważ Poznań Game Arena, jak sama nazwa wskazuje, jest związane głównie z grami. Taki Press Day jest świetną okazją do troszeczkę networkingu. Można się przejść po wielu stoiskach w 6 różnych halach na międzynarodowych targach poznańskich i porozmawiać troszeczkę z twórcami gier, troszeczkę z działami marketingu różnych firm oraz z mniejszym obłożeniem tłumu skusić się na jakieś darmowe gadżety. Także piątek na PGA jest jak najbardziej świetny dla młodych dziennikarzy, takich jak my.
Czyli dla ludzi biednych.
Również dla ludzi biednych, ponieważ powiem wam, że mimo zatrważających cen w food truckach, chociaż to widzimy na wszystkich wydarzeniach kulturalnych i nie tylko w całej Polsce, mimo tego nie chodziłam głodna, ponieważ bardzo dużo sponsorów wydarzenia to były firmy gastronomiczne, które rozdawały pyszne przysmaki.
Jakże uroczo. A z tych gier, które widziałaś tam na samym wydarzeniu, czy jest jakaś, która ci wpadła w pamięć, szczególnie zapadła w pamięć? Bo to są gry, które już zostały wydane, czy dopiero będą miały premiery, czy w stanie limbo tworzenia dopiero przez indie twórców? Jak to wygląda?
PGA jest wyjątkowe z tego powodu, że jako wydarzenie branżowe z branży gier jest odwiedzane zarówno przez duże firmy, takie jak Ubisoft czy EA oraz nasz polski CD Projekt Red. Jest również odwiedzane przez wielu mniejszych twórców, którzy chcą zaprezentować potencjalnym graczom swoje małe gierki na tak zwanej hali indyków, tak nazywamy ją na PGA. Indyki to oczywiście indie gry, indie games. I te małe gry, one są albo w procesie wydawniczym, albo już zostały wydane i potrzebują promocji i te studia chcą dotrzeć do potencjalnych graczy, albo właśnie chcą pozyskać fundusze na wydanie. Ale takie gry, które można było sobie ograć po raz pierwszy, ponieważ ich premiera jest zapowiedziana na najbliższe miesiące, to były między innymi nowy dodatek do Cyberpunka 2077 czy najnowszy Assassin's Creed.
Brzmi wybornie.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła zobaczyć was również na tym wydarzeniu, ponieważ bycie częścią tego 52-tysięcznego tłumu na PGA jest na pewno niezapomnianym przeżyciem i polecam to każdemu fanowi gier.
A więc zapraszam na 50-tysięczną farmę indyków i no cóż, dzięki za wypowiedź, dzięki za relację z PGA, Gosiu.
Tak, a ja polecę jeszcze na trójmiejskie wydarzenia tej jesieni.
Gdy wszystko w sierpniu się rozmywa, nawet kary ma pomarańczowe tło. Coś się kończy, nic nie czeka, idę sama, leci już 30. rok. Patrz jak kapią mi na palce twoje słowa, w mieście ich za dużo gra.
Gość kolacjowy.
I dzisiaj u nas w studiu będzie gościł bardzo zacny gość, bym powiedział, Karolina Żuk-Wieczorkiewicz, już autorka serii książek Patrycjuszka. Ostatnio została wydana druga część i udało się panią Karolinę zaprosić do nas do studia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pierwsze, co byśmy mogli zapytać się, tak najbardziej ogólne pytanie, szczególnie skierowane do naszych słuchaczy, którzy nie znają tej serii książek, czyli jak można ją najkrócej podsumować, jaki by pani sama dała opis tym książkom?
Zawsze mam kłopot z identyfikacją gatunku, ale tak po kilku blerbach to chyba jestem w stanie powiedzieć. Jest to przygodowe low fantasy, czyli fantasy nieprzeładowane elementami magicznymi, z elementami intrygi politycznej, fantazji heroicznego, przygotowego i z nutką romansu.
Całkiem szeroki wasz klasz możliwości, bym powiedział.
No nie zamykam się w jednym rodzaju.
A że ja tak w takim razie zapytam, jak mniej więcej wygląda historia pierwszej książki?
Chodzi o powstanie czy fabułę?
Najpierw fabułę.
Fabuła zawiązuje się dosyć niewinnie, bo obawiałam się zaczynać od trzęsienia w ziemi, obawiając się tego, czy uda mi się utrzymać napięcie, więc zaczyna się spokojnie w miarę. Młoda dziewczyna, córka kupca, rozpuszczona jak dziadowski bicz, dowiaduje się, że zginął jej narzeczony. Rycerz miał być mariaż majątku z tytułem, a chłopak jeszcze przy okazji przystojny, co się nieczęsto zdarza, no to dziewczyna uznaje, że nie wierzy w jego śmierć, postanawia go odnaleźć. ale ponieważ jest na tyle mądra, że zdaje sobie sprawę, że sama tej misji nie wykona, więc wynajmuje specjalistę do pomocy, zbiera garstkę sług i ruszają tegoż narzeczonego ratować. Czy go znajdą, co znajdą i co z tego wyniknie, to już nie zdradzę.
No to chyba
napięcie nie... jest budowane, widoczne. No,
a to już, tak. Już nawet nie kusi zapytać, o czym jest druga część, bo jak rozumiem, tutaj spoilery jakieś wejdą.
Obawiam się, że może być spoiler. Mogę powiedzieć tak, osobom, które pierwszej części nie czytały, nie wszystko się okazuje tym, co się wydaje na początku. Jest kontynuacja pewnej intrygi politycznej i bohaterowie, którzy próbują jakoś przetrwać i utrzymać się przy życiu, a przy okazji ocalić królestwo.
Przy okazji, przy tym wszystkim mogę nadmienić, że pani Karolina nie dość, że uczyła się tutaj u nas na uniwersytecie psychologii, to jeszcze odbierała nauki, tak dumnie powiedziałem, na ASP tutaj, na grafice z tego, co pamiętam.
Dokładnie, skończyłam grafikę projektową. No, właściwie prawie, że równo 10 lat temu, w roku 2013 odebrałam szczęśliwie dyplom. I myślę, że to ukończenie studiów na ASP tak trochę mnie pchnęło do realizacji marzenia, którym było wydanie książki jako całościowego autorskiego projektu, nie tylko literackiego, ale też graficznego, ilustracyjnego, czyli po prostu zaprojektowanie książki od A do Z we własnym zakresie.
Tak, właśnie o tym też chciałem nadmienić, że wszystkie grafiki są oczywiście autorstwa. Autora, tak to zabrzmiało głupio, ale właśnie chciałem się zapytać, czy najpierw inspiracją do pisania książki był sam pomysł gdzieś wykreowany w głowie, czy najpierw były takie, bym powiedział, losowe, porozrzucane obrazki, które ułożyły się z czasem wspólną opowieść?
Ja tworzę w trybie patchworku, więc te obrazki rozrzucone w głowie są całkiem dobrą metaforą. Patchwork, czyli elementy, które łączą się w makatkę, potem patrzę na całość. Miałam w głowie zarys fabuły, ale nie całości. Raczej tak pisanie zaczęłam od pojedynczych scen, które potem połączyłam w całość. Natomiast w pewnym momencie, i tu pomogła mi psychologia, dokonałam takiego zobowiązania wobec mojego pierwszego czytelnika, że będę przenosić mu kolejne rozdziały. I to faktycznie zmobilizowało mnie do bardziej systematycznego pisania. Natomiast mimo wszystko ten patchwork gdzieś tam w głowie jest i zdarza mi się, że wpadnie mi do głowy scena, która dzieje się gdzieś pod koniec albo gdzieś w środku. Ja ją piszę i czekam, aż będzie kolej, żeby tę scenę po prostu włączyć w fabułę.
Jak odkładane na chwilę do zamrażalnika i wyciągnięte w odpowiednim momencie.
No, nie wiem, czy do zamrażalnika. To tak raczej do ciepłego gniazdka. Ten będzie sobie dojrzewał ten pomysł. Tak
ja, ten sposób
zadbany.
Tak wykluwające się bardziej.
No, wykluwające się to bardzo dobre określenie, zwłaszcza, że jednym z ważnych choć niby drugoplanowych bohaterów w Patrycjuszce jest zwierzątko, gadzina, która się z jajka właśnie wykluła w innej opowieści, natomiast no, stała się ulubieńcem czytelników. Jest właśnie. To żmijun.
A propos postaci, czy za nimi stoją też jakieś inspiracje? Właściwie zacząłem światem czy historią?
Trudno mi odpowiedzieć, bo ja się nie inspiruję świadomie tym, co jest w świecie realnym. Jeżeli są postacie, które mają cechy pewnych osób, to jest to niezamierzone. Myślę, że nie da się tego uniknąć, ponieważ no, nasiąkamy pewnymi doświadczeniami, schematami i możemy je niechcący albo bardziej intencjonalnie powtarzać. Moją intencją nie było przedstawianie realnie istniejących osób, bo to są postacie, które żyją w moim świecie i są z tym światem związane. Więc w tym kontekście nie szukałam inspiracji, natomiast te inspiracje czasami przychodzą, a sam świat właściwie ewoluuje już bardzo, bardzo, bardzo długo, mniej więcej od momentu, jak skończyłam 10 lat, kiedy zajęłam się pisaniem, może nie powiem, że na poważnie, ale że stało się to jakby bardzo ważnym moim hobby. Dzięki polonistce, żeby było ciekawiej.
No właśnie, a jak już o czasie mowa, to mniej więcej ile zajęło ci napisanie pierwszej książki? Tak, żeby była gotowa, gotowa.
Ej, to kolejne trudne pytanie, bo to zależy, jak na to patrzeć. Opowieść o Patrycjuszce zaczęła powstawać w 2015 roku, więc no lat trochę minęło. Gotowa, gotowa. Gotowa, gotowa to będzie w momencie, jak zamknę redakcję trzeciego tomu. Zgaduję, że to będzie pod koniec tego roku prawdopodobnie. Natomiast no myślę, że to nie była taka historia pisania bardzo standardowa, bo popełniłam po drodze ileś ileś błędów, ileś decyzji, które się zmieniły w trakcie. Na przykład miała to być opowieść jednotomowa, w którymś momencie stwierdziłam, że jednak ze względu na objętość podzielę ją na trzy części, co też z kolei wymagało pracy nad poszczególnymi częściami, żeby oprócz tego, że są częściami, też każda z nich, żeby stanowiła jednak jakąś całość. To w tym momencie ten pierwotny tekst też musiał być zmodyfikowany tak, żeby to się fajnie czytało. Na przykład, żeby drugi tom nie był tylko jakimś środkiem historii, ale też zawierał w sobie własną opowieść. Więc może tak, pierwszą wersję tekstu, mówię o trzech tomach trylogii, zakończyłam w roku, staje się 2017, więc no, 2 lata powstawał sam tekst trylogii, ten pierwszy. Potem była praca nad pierwszą częścią, gdy zdecydowałam, że jednak podzielę powieść na trzy. Pierwsza część wyszła drukiem w lutym 2022 roku. Później była bardzo intensywna praca nad tym drugim tomem, bo wymagał solidnej modyfikacji, żeby po prostu przywrócić napięcie, którego w pierwszej wersji, mam wrażenie, brakowało. I to było dla mnie dużym wyzwaniem, więc tak ten tekst powstawał trochę, można powiedzieć, na radę. To były etapy. Trochę trwało.
Chciałem się jeszcze zapytać odnośnie tego właśnie samego początku pisania, bo w biogramie, który mi pani wysłała, było zaznaczone, że konkursy literackie właśnie z pisania tekstów, właśnie jakichś fantazji, opowiadań, popchnęły pewnego rodzaju do pisania własnej opowieści. Czy uważa pani, że to jest dobry start dla osób, które chcą zacząć wkręcić się w pisanie? Coś takiego właśnie motywującego, jak jakiś konkurs albo coś w tym rodzaju?
Myślę, że to może być dobry start. Natomiast ja przyjęłam jedną zasadę. Nie udzielam uniwersalnych rad, bo to, co działa dla jednej osoby, dla innej wcale nie musi. Konkurs, o którym mowa, miał miejsce, nie policzę teraz dokładnie, który to był rok. Miałam wtedy dokładnie 10 lat i wbrew mojej woli moja opowieść została wysłana na konkurs literacki i wygrała ten konkurs, więc mówię, wszystko przez polonistkę. Może nie do końca wszystko, ale na pewno akurat pani Ewa Radziwinowicz miała tutaj bardzo duży wpływ na to, że jednak rozwinęłam to hobby. Bardzo nas wspierała, jeżeli chodzi o rozwój własnej twórczości, szukanie tej własnej drogi. No, podkreślam to, że są tacy nauczyciele i myślę, że fajnie o tym powiedzieć. Konkursy mogą być inspirujące, mogą dać szansę na sprawdzenie się osobom, które nie są pewne, na przykład, czy ta ich twórczość się spodoba większej liczbie osób, czy znajdzie czyjeś uznanie. Więc myślę, że to jest jedna z dróg, której można faktycznie spróbować.
Dziękuję za odpowiedź w takim razie i dziękuję bardzo za przybycie. Naprawdę miło się słuchało o samej genezie powstawania tej książki. I odnośnie książki jeszcze mam informację, że można ją śmiało zobaczyć u nas w bibliotece na Uniwersytecie Gdańskim. Można tam śmiało chapnąć po jakąś sztukę, jeśli kogoś zaciekawiło to. A poza tym ostatnio został wydany e-book, który go również można znaleźć.
Można znaleźć e-book pierwszej i drugiej części, jest dostępny na Legimi, więc jeżeli jeszcze się załapiecie na kody, to zachęcam serdecznie.
Dziękujemy ślicznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dziękuję za zaproszenie.
Wystrzeliłem tobą się, lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy latać tak. Wystrzeliłem tobą się, lecę, nie zatrzymasz. Tego znieść.
lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy latać tak. Wystrzeliłem tobą się. Lecę, nie zatrzymasz.
Polecajki.
A zatem witamy w polecajcuśce. Co dzisiaj zostanie nam polecajcuścione? A może raczej zacznijmy od tego, kto nam coś polecajcuści.
Cześć, z tej strony Zofia Walder. I dzisiaj chciałam polecić Fiona i Cake. Jest to spin-off do Pory na przygodę.
Pora na przygodę. Więc z nami chodź.
Dokładnie. Ona sama już została wydana dosyć sporo lat temu, co nie?
Tak. Sama Pora na przygodę. Pierwszy odcinek miała w 2010 roku, więc jest to seria, która ciągnie się już latami i dalej ma się bardzo dobrze, bo ciągle wychodzą nowe segmenty tej serii.
Do samej Pory na przygodę też wychodzą kolejne odcinki, czy...
Sama Pora na przygodę, finał miała w 2018, z tego co pamiętam, ale później w ostatnie lata wychodziły też takie, to dalej była kontynuowana ta sama seria, to były takie dłuższe odcinki po godzinie każdy i ich było tam parę, ale to już się zakończyło i teraz właśnie w tym roku wyszedł spin-off.
To, żeby nie zagłębiać się dalej w przeszłość, to pozostaje zapytać, jak działa ten spin-off? Na czym on polega, skoro już seria eksploatowana 8 lat ma coś jeszcze do pokazania?
Sama Pora na przygodę, wiadomo, że skupiała się na Finie i Jake'u, a spin-off skupia się na Fionie i na Cake, które są odpowiednikami Fina i Jake'a, tylko zamienione są ich płcie, bo są to dziewczyny. I one już miały swoje pierwsze pojawienie się w oryginalnym serialu, w Porze na przygodę, ponieważ były one owocem wyobraźni Lodowego Króla, który po prostu zaczął pisać historię o... fanfiction o Finie i Jake'u, ale z zamienionymi płciami. Ale sam spin-off jest czymś znacznie więcej, ponieważ bierze te postacie, które były tak naprawdę formą żartu w oryginalnej serii i bardzo je rozwija, a równocześnie nie są one już tylko częścią wyobraźni Lodowego Króla, ponieważ w Adventure Time, czyli w Porze na przygodę, istnieje multiversum, I wiem, że już ten koncept jest po prostu wszędzie tak wykorzystywany, że wszyscy mają już tego dosyć, ale pragnę przypomnieć, że Pora na przygodę, nie wiem, czy była pierwsza, ale na pewno rozpoczęła ten trend, bo już te wiele lat temu były te alternatywne wszechświaty. I właśnie Fiona i Cake żyją sobie w takim alternatywnym świecie.
Czy w takim razie oprócz samej kreski i tego, że te postaci pojawiły się wcześniej, nawet jeśli w wyobraźni, co się łączy z oryginalną serią?
Tak, bo sam spin-off ma miejsce tak naprawdę parę lat po finale Pory na przygodę i pojawiają się tam postacie właśnie z oryginalnej serii, które nie działają tylko jako takie małe wtrącenie po to, żeby fani się cieszyli, tylko mają dużą rolę, bo tak naprawdę oprócz samej Fiony i jej kota Cake, głównym bohaterem jest Simon, który właśnie w Porze na przygodzie odgrywał bardzo dużą rolę, bo jest to nasz lodowy król.
W sensie Szymon.
Tak, ja oglądałam po angielsku, więc mogę tutaj mówić angielskie nazwy. Ale właśnie ten Szymon w Porze na przygodzie, myślę, że nie jest to spoiler, ponieważ Pora na przygodę zakończyła się w 2018 roku, został wyleczony z bycia lodowym królem, bo no... Ci, którzy oglądali, znają historię, był on popchnięty do obłędu, oszalał przez magiczną koronę i w finale został wyleczony, ale niestety ogromnym kosztem. I ten serial bardzo się skupia na tym, że on nie może sobie poradzić z tym, co stracił, mianowicie ze swoją miłością, ze swoją narzeczoną, która poświęciła się dla niego. I sam serial bardzo się skupia na tej jego części radzenia sobie ze stratą, bo Szymon jest w rozpaczy, ma depresję i nie może sobie znaleźć miejsca na świecie. Do tego stopnia, że wolałby znowu być lodowym królem, wolałby być oszalały, bo nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością.
Podobny typ fabuły jak w wielu filmach wojennych, tyle bym powiedział.
Tak, ponieważ Szymon ma po prostu traumę.
Że tak zapytam, jaki jest mniej więcej kategoria wiekowa tego tutaj?
Bardzo dobrze, że o to zapytałeś, ponieważ ten spin-off Fiona and Cake jest dla widzów dorosłych. Ponieważ twórcy serialu zdecydowali, że serial ciągnął się tyle lat, więc jego pierwotna widownia już dorosła. Więc postanowił, że serial dorośnie razem z nią. I jest to na pewno przy pierwszym oglądaniu, szczególnie pierwszego odcinka, ja byłam bardzo zdziwiona, bo byłam przystosowana do tego, że nie pokazuje się tam jednak niektórych rzeczy, nie przeklina się.
Tak.
A tutaj nie ograniczają się, przez co właśnie... Sam wydźwięk serialu jest o wiele mroczniejszy, ale myślę, że to bardzo dobrze, bo przez to porusza bardzo ważne kwestie, które no, nie mogły być poruszane w oryginalnej serii.
Na przykład?
No bo na przykład Fiona w swoim świecie, bo później oczywiście dochodzi skakanie między wszechświatami, jak to w multiversum bywa, w swoim świecie Fiona jest 20-parolatką, która nie potrafi poradzić sobie z życiem. Jest to bardzo...
Przegryw taki, tak?
No, jest to po prostu bardzo prawdziwe i aż ciężko się to oglądało. Ja przyznam szczerze, że po drugim odcinku miałam bardzo depresyjny nastrój, bo po prostu pokazuje, że nie jest w stanie zarobić na siebie, mieszka w jakimś malutkim mieszkanku, wszędzie ma bałagan, co chwila zmienia pracę. Po prostu takie szara, smutna rzeczywistość. I bardzo marzy o właśnie jakimś magicznym świecie.
I do czego zmierzają te fantazy światy, jak pokazują tylko to, jak żyje student?
No, to dopiero przygoda.
A o porze o przygodę i spin-offie opowiadała nam Zofia Walder. Dziękujemy bardzo.
Również dziękuję.
Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa.
Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów.
Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj,
Cajki.
Oprócz tego, co wyszło ostatnimi czasy, oprócz Fiona and Cake'a, wyszła też inna rzecz. O niej poopowiada nam
Marta Miszewska. I dzisiaj będę opowiadać o jednej z najbardziej nostalgicznych rzeczy z mojego dzieciństwa, która powstała z martwych w 18 lipca tego roku. To będzie pamiętna data, ponieważ będę mówić o komiksie Zdanego Fantoma.
Ha, martwych.
Dokładnie. Czy pamiętacie może tą kreskówkę?
Pamiętam to, że był sobie ten chłopak Dany i on się jakoś związał z duchem, miał magiczne supermoce.
Tak, można powiedzieć, że teoretycznie wydawać się może, że był półmartwy i miał moce jak te wszystkie duchy. Mógł latać, przechodzić przez ściany i walczył z różnymi duchami, broniąc swojego miasteczka.
Ja pamiętam, że to często myliłem z wróżkami chrzestnymi, bo miały ten sam art style.
Tak, to jest tego samego autora.
Butch Hartman, tak.
Ale ten komiks jest całkowicie już odcięty od niego, ponieważ autor robi dziwne rzeczy ostatnio. bo on założył własną platformę streamingową, która upadła, ja nawet nie wiem, czy ona powstała, ale strasznie dużą reklamę do tego robił. Więc o autorze już jakby, on jest częścią tego projektu. I komiks jest stworzony przez jedną osobę, to jest Gabriela Epstein i ona zarówno jest twórczynią scenariusza, jak i narysowała ten komiks, więc jest to bardzo spójne.
Czy ona wcześniej brała udział w tworzeniu oryginalnego danego Fantoma?
Nie, ona była fanką właśnie serialu jako dziecko, ponieważ pierwszy odcinek był wyemitowany w 2004 roku, więc to już naprawdę stare. Serial się skończył 16 lat temu i po 16 latach wychodzi ta kontynuacja. Więc, i to jest jako oficjalna kontynuacja, to, więc mamy nadzieję, że coś dalej może będzie.
Zadam od razu pytanie takie, które mnie już teraz intryguje, jak usłyszałem te 16 lat. Mhm. Czy Dany jest tam dorosłym, zgorzkniałym, który już ma po prostu dość tego wszystkiego?
Proszę, nie.
Nie, to jest... fabuła się zaczyna zaraz w sumie po zakończeniu serialu.
O.
Ponieważ w serialu często wszelkie dłuższe odcinki czy tego typu specjale kończą się tym, że tożsamość Danego zostaje ujawniona. I tutaj w sumie mamy ten sam bazową, startujemy od tego punktu. I można powiedzieć, że całe zakończenie zostanie zmienione przez ten komiks, ale moim zdaniem to jest na plus. Ponieważ autorka jest jakimś cudem w formie książkowej jest w stanie oddać wszystkie żarty, wszystkie niesamowity styl tego serialu, ponieważ tam były różne efekty dźwiękowe, które bardzo się wyróżniały. I normalnie czytając ten komiks można się poczuć, jakby się oglądało czwarty sezon. Bo jeżeli się nie mylę, w Polsce mieliśmy wyemitowane tylko połowę trzeciego, ponieważ nigdzie absolutnie nie mogłam znaleźć finału, kiedy to wielka asteroida ma zniszczyć planetę. I legenda głosi, ponieważ znalazłam informację, że te odcinki są zdubbingowane, ale nigdzie ich nie ma, nigdzie nie były wypuszczone.
Polacy nie mają prawa dowiedzieć się.
Mówiłaś, że cały ten komiks jest stworzony przez fankę, czyli to jest oficjalna kontynuacja, czy coś w stylu bardziej fanfiku?
Nie, to jest oficjalne, to jest pod skrzydłem Nickelodeonu, który ma prawa do tej serii. I tu jest właśnie nadzieja, ponieważ parę lat temu podobna sytuacja miała miejsce z Invader Zim, bodajże to się nazywała ta kreskówka. I też po latach został wypuszczony komiks, który później został przerobiony na film. Więc możliwe, że będziemy mieli więcej kontentu z danego Fantoma, ponieważ ten fandom po 16 latach on dalej żyje. Jestem w szoku naprawdę, ile ludzi jest dalej zaangażowanych, ile światu zostało stworzonych, bo serial, no jak mówiłam, opowiada po prostu o przygodach łowców duchów. Mamy postać Danego, który ma te moce ducha i jego dwójki przyjaciół, Sam i Takera, którzy mu w tym pomagają. Rodzice Danego są łowcami duchów, więc tu jest ciekawy moim zdaniem koncept, ponieważ zwykle rodzina wie, a nikt inny się nie może dowiedzieć ewentualnie. A tutaj jest tak, że wszyscy złoczyńcy wiedzą, kim jest Dany, wiedzą, że on jest człowiekiem, wiedzą, kim jest jego rodzina i on nie może powiedzieć swoim rodzicom, bo prawdopodobnie skończy na wiwisekcji u nich.
Jego rodzice go upolują po prostu.
Tak, dokładnie.
Jego rodzice by nie zrobili wesołego wyjątku jednego?
Właśnie jak mówiłam, często były momenty, kiedy jego tożsamość była ujawniana. Możliwe, że zrobiliby wyjątek dla niego.
Zaraz. A to nie było tak, że on właśnie przez tych rodziców zmienił się w tego ducha?
Tak, ponieważ oni byli naprawdę zafascynowani duchami i stworzyli portal do innego wymiaru, do świata tych duchów. I ten portal był zepsuty. Dany tam wszedł, coś tam kliknął i nagle parabim, parabum, jest półduchem i ma te duchowe moce.
Czyli po prostu prąd go kopnął i umarł.
Tak, teoretycznie tak, ale to jest właśnie to, że przez cały serial nie wiemy, czym są duchy, bo no, teoretycznie no, duch no, to jest martwa osoba. I dopiero w komiksie dostajemy oficjalne potwierdzenie, kim one są. I duchy są manifestacją silnych emocji. Na niektórych momentach serialu są postacie, złoczyńcy, którzy wspominają swoje poprzednie życie. I cały czas było powiedziane, że to są może potwory z innego wymiaru, może to są ci ludzie, którzy zmarli, a tak naprawdę to są po prostu manifestacje ich emocji. Jeżeli człowiek odczuwa silną emocję, no to taki duch się pojawi wtedy, przynajmniej z tego, co wywnioskowałam z tego komiksu i z tego, co widziałam, że ludzie wnioskowali.
Czyli tak naprawdę duchy to jest dusza sama w sobie, można powiedzieć, która przejęła część cech człowieka, w którym jakby kiedyś egzystowała.
To chyba pasuje do tego wyjaśnienia. I teraz właśnie mamy taki koncept, no jak mówiłam, Dany polował na te duchy. Teraz jest to zmienione i Dany chce im pomagać. Jak już mówiłeś, Dany został zmieniony w ducha przez swoich rodziców przypadkiem i on nie jest jedynym, który tak miał, ponieważ stary znajomy ich rodziców również z ich powodu został zmieniony w półducha i to jest Vlad. I dużo osób narzekało na to, co się stało w trzecim sezonie, ponieważ jego postać była bardzo spłaszczona. Naprawdę był burmistrzem przez chwilę i potem zniknął. A tutaj w komiksie on jest naprawdę pokazany jako bardzo fajna postać. Są bardzo pokazane jego problemy, jakim to jest duchem, bo jednak jak mówiłam, wszystkie duchy są oparte na emocjach. Czyli to, jakie emocje on odczuwa, dlaczego on się zachowywał w dany sposób. I uważam, że to jest bardzo ciekawe, żeby obejrzeć ten serial jeszcze raz i spojrzeć na to z tej perspektywy. Bo mimo, że po 16 latach, to moim zdaniem ten styl nadal się trzyma. Jak mówiłam, no to jest ten sam twórca od Wróżków Chrzestnych, jednak ten styl w danym fantomie o wiele bardziej mi się podoba. Zwłaszcza, że kiedy przechodzimy na punkt widzenia danego jako ducha, kolory się zmieniają. I to jest naprawdę, moim zdaniem, ładne do obserwowania. Tak samo są sceny akcji, które na tamten czas, moim zdaniem, świetnie wyglądają.
W komiksie jest ten sam art style? Ona odwzorowała to?
To jest ciekawe, bo tła wyglądają naprawdę jak żywcem wyjęte z serialu. Jeżeli chodzi o postacie, to one przypomina... No, to nie jest ten sam styl, ale wizualnie bardzo to przypominają.
I bardzo dobrze, bo to nie jest taki fajny styl.
Nie podoba ci się ten styl?
Ależ skąd? Krawędzie są za grube, to te kształty twarzy, to wszystko jest takie...
Po pierwszym sezonie zmienił się trochę styl i moim zdaniem wygląda lepiej. Samo design niektórych postaci został wygładzony, więc jeżeli nie widziałeś, naprawdę polecam, bo warto do obejrzenia. I to jest ciekawa rzecz, że ten fandom, ta kreskówka miała tak duży fandom, że kiedy ten serial ogłoszono, że zostanie zakończony, że nie zbiera wystarczająco funduszy, że już się nie opłaca go kontynuować dalej, pod siedzibą Nickelodeonu były protesty. Ludzie po prostu protestowali, jeżeli się nie mylę, właśnie z tego powodu dostaliśmy w ogóle trzeci sezon, żeby zakończyć tą historię. I dużo osób narzeka nadal, że taki świetny koncept, a nie były wszystkie wątki rozbudowane. Jednak patrząc na inne twórczości autora, to co się stało z Wróżkami Chrzestnymi, to po niektórych sezonach to już po prostu było nie do oglądania. Więc lepiej, żebyśmy dostali kreskówkę, która jest krótsza, ale jest zakończona porządnie, niż cokolwiek Wróżkowie Chrzestni zrobili, bo to się ciągnie i chyba już się zakończyło, ale nie wiem, czy się zakończyło.
Mam nadzieję, że się zakończyło.
Chyba tak, ale nawet nie było takiego wielkiego boom na koniec, a moim zdaniem to powinno być.
Ja bym w Nickelodeonie chciał zrobić duży boom za to, co...
No, by się przydało zrobić w Nickelodeonie duży boom.
W każdym razie, tak jak jest i Phantom został ukontentowany.
Mam supermoce, mam supermoce.
Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Aha. Nocą tak jak klapsy, wskoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien,
lecą szyby z okien. Masz supermoce,
ty gwarantujesz nieprzespane noce, rozpalasz mnie tak jakbyś było słońcem.
Trzeba wzywać 998, 998.
Robię, wiem, znasz mnie, jak iskry lecą to na poważnie. I teraz ty zaczniesz, kroki trzeba stawiać odważnie.
Nocą tak jak klocy,
skoczę na twój dach,
przejdę wszystkich bossów,
jak wytrawny gracz.
Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce
i gwarantuję nieprzespane noce,
bo ze mną można w ogień i z powrotem.
Awantura, lecą szyby z okien,
lecą szyby z okien. Masz supermoce,
ty gwarantujesz nieprzespane noce,
rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.
Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle.
Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce.
Mam supermoce
i gwarantuję nieprzespane noce.
ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien,
lecą szyby z okien. Masz supermoce,
ty gwarantujesz nieprzespane noce.
Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.
Granie.
Hej, radykalne siomale, lubicie gry?
Ale groźnie zacząłeś ten nowy sezon. Tak, rozpoczynamy kolejny segment o grach. Jest tutaj z nami niezastąpiony nasz Dawid, który będzie nam opowiadać. I również Gosia, która już dzisiaj się pojawiła jeden raz. Witamy, tak. Witamy.
Cieszę się, że Dawid pozwolił mi, bo chciałabym wam opowiedzieć też o gierce, ale on chyba zacznie.
Tak, bo dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, co graliśmy w wakacje. Mieliśmy więcej czasu, mogliśmy nadrobić tytuły albo zagrać w zupełnie nowe, więc może pozwolę wam mówić, co graliście w te wakacje. Może zacząć, Gosia.
No, ja jestem bardzo podekscytowana, żeby opowiedzieć wam o Baldur's Gate 3, ponieważ nie mogę przestać o tej grze mówić od początku sierpnia, kiedy ta gierka wyszła. I no, przegrałam już w nią 150 godzin i nie mogę się nią nacieszyć.
A ile wygrałaś?
Przestań, wygrałam wszystkie. To bardzo w ogóle trudno określić, dobrze, że zadałeś to pytanie, dlatego że ta gra ma tyle nici i wątków fabularnych powiązanych ze sobą, że w sumie mowa o wygranej jest bardzo względna, ponieważ możemy uratować świat. Ale czy to na pewno jest wygrana, jeśli go uratujemy? To jest gra, w której zostajemy porwani. Znajdujemy się na statku kosmitów. To jest w ogóle gra w uniwersum Dungeons and Dragons, więc ja się bardzo dobrze w niej bawiłam, ponieważ uwielbiam Dungeons and Dragons. O tym też mówiłam parę audycji, chyba rok temu, równo rok temu mi się wydaje. Wow, to już nie parę audycji, tylko paręnaście audycji temu. I po prostu bardzo mi się spodobał ten świat, szczególnie moment, w którym poznajemy naszych towarzyszy i możemy poznać ich osobowości, które moim zdaniem są świetnie zbudowane i właśnie możemy ich zabrać po to, żeby uratować świat lub go zniszczyć. To jest taka gra, która pozwala podejmować różne decyzje. Tak.
Ale te decyzje są często losowe, ponieważ rzucasz kośćmi, tak jak w Dungeons and Dragons.
Dokładnie. Także polecam tę gierkę, ponieważ można spędzić bardzo dużo czasu przegrzebując każdą skrzynkę dostępną na mapie.
A Nordin, ty w coś grałeś w te wakacje?
No słuchaj, Dawid, tu mnie troszeczkę zagiąłeś, bo żeś powiedział, że co nowego ograliście.
Możesz w to co...
No ja, że tak powiem, niezmiennie tylko Overwatch 2 cały czas jest u mnie grany. Te same strzelanka, te same postaci, głównie tanki. Z tych swoich rank to nie wychodzę. Na DPS-ie spadłem troszeczkę, niestety.
Smutna sprawa. Czyli przegrałeś faktycznie w tą grę, nie
wygrałeś. Tak, tutaj było bardzo dużo przegranych, można powiedzieć nawet rekordowe ilości. Troszeczkę ograłem trybu fabularnego, mówiąc troszeczkę, bo po prostu tego trybu było troszeczkę, mało dodali rzeczy. No i co, no... Fajnie się grało ze znajomymi nowymi, to jest zawsze plus, ale myślę, że jeśli chodzi o takie prawdziwe granie, jakiego doświadczyłem w te wakacje, no to były jednak gry RPG poza komputerem, takie przy stoliczku. Pograłem sobie troszeczkę na obozie. Tym razem była to intryga polityczna, gdzie musiałem przejąć miasto od środka. To był system Tol'Kalen. Grałem sobie takim, można powiedzieć, dżentelmenem, który tworzył iluzję wokół siebie, przez jakiś czas udawał kobietę, tancerkę, potem była walka na linach z nożami, oblężenie miasta, napad na więzienie, ucieczka z więzienia, bardzo wiele akcji, bardzo dużo, można powiedzieć, mordu.
O nie, tylko nie to.
No, ojeju, ktoś umarł. No, a tak poza tym sam też dużo gier prowadziłem. Bardzo dużo testowałem swojego systemu, bardzo dużo modyfikowałem. Więc no, jeśli chodzi o takie gamerskie tematy, to bardziej myślę w takiej twórczej części. No też ostatnio stworzyłem sobie oficjalne karty postaci tego typu.
Ale żeś nas wyzywał, że my takie nietwórcze rzeczy gramy. No ojej, dobra.
No przepraszam, no ja po prostu nie gram w tyle gier na komputerze.
A będziesz chciał może kiedyś powiedzieć, o jak się przygotowujesz do bycia mistrzem gry i jak to wygląda w praktyce?
Z największą chęcią.
To mamy mały sneak peek. A u ciebie, Jakub, co grałeś w te wakacje?
Boże, u mnie to tam najwięcej było w ostatnimi czasy w Darktide'a, bo postanowiłem sobie zakupić na promocji grę wydaną rok temu w uniwersum Warhammera, o którym też już opowiadałem parę razy. Parę razy w domyśle jeden albo dwa.
Widzę jakiś pattern w tym, o czym opowiadamy i w co gramy.
Wiesz co? Zignorujmy to. W każdym razie mi się to bardzo przyjemnie gra. Jest to gra pokroju Left 4 Dead'a. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy. Generalnie gra polegająca na walce z hordą przeciwników razem z czteroosobową drużyną złożoną z innych graczy. Teoretycznie można z botami, ale ja nie polecam. Jest to też gra od tych samych twórców, którzy stworzyli Vermintide'a. Nie wiem, czy znacie. W każdym razie to też jest z uniwersum Warhammera, tylko że tam to jest z fantasy, to jest z tego bardziej science fiction 40 tysięcy. Polecam, bardzo fajna jest mechanika strzelania, bo to studio pierwszy raz właściwie sobie z taką radziło. Pierwszy raz stworzyło mechanikę strzelania z czegoś innego niż z muszkietu i według mnie bardzo fajnie im to wyszło. Jest oddana taka mięsistość i takie fajne oddanie, które udało już im się zawrzeć w walce wręcz. Poza tym samo tworzenie postaci jest też ciekawe, bo nie ma, tak jak ich w poprzedniej grze, gotowych postaci, którą wybierasz i po prostu wcielasz się w nią, tylko sam sobie każdy gracz tworzy swoją personę w grze, nadaje jej imię, wybiera jej przeszłość, wybiera jej charakter, co też buduje fajne interakcje na poziomie dialogów podczas przechodzenia poziomów.
A jak wygląda tam tło fabularne?
Tło fabularne wygląda tak, że w dominium moebiańskim, z tego co pamiętam, jest jeden ze światów koronnych. Planeta bodajże nazywa się Tertium. Jest tam główny światokopiec, który nazywa się Atoma. On został skażony plagą Nurgla, czyli boga zarazy, jednego z bogów chaosu. I ludzie stamtąd zamieniają się w zombie-podobne rzeczy, a na samym mieście panuje podły kult, który chce tylko rozwijać tą działalność. Gracze jako byli skazańcy, którzy właśnie szli na swoją własną śmierć, ale na skutek pewnych wydarzeń udaje im się zatrudnić, że tak powiem, w ramach imperialnej inkwizycji. Działają jako grupy uderzeniowe, które próbują rozwiązać te problemy w mieście. Rozwiązać w domyśle najczęściej bardzo dużo strzelania i mielenia wrogów mieczami.
A ty w co grałeś, Dawid?
A ja grałem chyba w najstarszą gierkę spośród, w które wygraliście, ponieważ chciałem sobie powtórzyć trylogię Ezio w Assassin's Creed.
No tak, nowy Assassin wyszedł, a ty ogrywałeś stare.
No, dlatego, że...
Znalazł się hipster po prostu.
Dlatego, że wybierałem się w sierpniu do Rzymu i chciałem sobie przypomnieć klimat renesansowych Włoch i Rzymu. Nawet sobie ustawiłem włoski dubbing, żeby troszeczkę się może nauczyć języka i pomimo, że te gry mają ponad 10 lat i mechaniki mogły się trochę zestarzeć, to jednak klimat, bohater i świat przedstawiony nadal trzymają świetny poziom i to jest gra, dzięki której zakochałem się w włoskim renesansie.
Widziałeś któreś z budowli na żywo i zrobiłeś sobie takie zdjęcie stylizowane na klimat Asasyna?
Byłem we Florencji i zrobiłem zdjęcie katedry Santa Maria del Fiore, ale jedynie samej katedry. Raczej nie jestem osobą, która lubi sobie robić selfie.
Może następnym razem przy wizycie we Florencji będziesz miał okazję połazić po dachach albo rzucić się do stogu siana.
Może bez tego ostatniego, co się zdaje dosyć niebezpieczne. Jeszcze trafi na tą igłę jedną w stogu i będzie niedobrze.
Właśnie, ale jak mówisz, że mechanika się trochę zestarzyła, to skoro ograłeś tak starą grę, bo to jest który rok?
Między 2009 a 2011.
No to naprawdę stara, no.
Szczerze, dla niektórych teraz młodych osób mogłaby być już stara.
No właśnie, ja chciałem tylko zapytać, jak by się porównał do na przykład ostatniego, najnowszego Assassina, który wyszedł? Jeszcze przed Mirażem, ten...
Ostatnio grałem w Origins, ponieważ jak zobaczyłem, że Odyseja jest tak wielka, że zajmuje 200 godzin, to myślałem, nie będę miał na to czasu, więc ostatnio grałem w Origins i myślę, że o wiele bardziej wolę taki kameralny klimat starszych Assassinów niż takie rozdmuchane RPGowe nowe Assassiny, chociaż starożytny Egipt bardzo mi się podobał i myślę, że świat przedstawiony, ten właśnie z przeszłości, jest największym atutem serii Assassin's Creed.
Assassin's Creed, a sam, nie sam, bo z innymi się żegnam.
No. Żegnamy się w takim razie, jak to już Nordin rozpoczął, jako prowadzący byli Jakub Sopyło.
I ja, Nordin Sekar.
A w naszym segmencie growym byli z nami
Dawid
i Gosia.
Radykalni spec od gier.
Gamerzy, bum bum bum.
Feel the rhythm of the streets, neon lights and neon dreams, bloody face, they feel no pain, when there's so much more to gain. Hunting season, if you will, tell me where'd you'd rather be, I can hardly see the trying so hard to release you out of the misery. Hold on to your wishes if you can't hold on to me. Forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down again. I guess I'm not strong enough right now. Strong enough right
Pola Ciuwa.